się zdziwiłam, do domu chodząc raz. Wkładałam klucz do dziurki, gdy nagle co za szpas. Bo dziurki nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cicheca, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Dziwię się i dziwię, pod drzwiami jakiś czas. Już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Tak, ukradli mnie, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to dźwięk, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne po. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Smucę się i dziwię, na schodach jakiś czas. Chcę wchodzić do pokoju, gdy nagle co za szpas. Pokoju nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo ukradli. Nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, to Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha.
Alina Janowska śpiewała Polkę kryminalną ze słowami Agnieszki Osieckiej i muzyką Jarosława Abramowa, co stanowi wstęp do dzisiejszego opowiadania na śniadanie, w którym znajdzie się uczeń Sherlocka Holmesa autorstwa Włodzimierza Perzyńskiego, który żył w latach 1877-1930. Autor kojarzony jest głównie ze sztukami teatralnymi, ale pisał też powieści, nowele, opowiadania, felietony i utwory poetyckie. Uczeń Sherlocka Holmesa ukazał się w wydanej przez Gebetnera i Wolfa książce Cudowne dziecko. Brak roku wydania.
Opowiadanie na śniadanie.
Przez szpary pomiędzy roletą a ramami okna padały na pokój dwa jasne promienie księżycowego światła. Pan Kulkiewicz zgasił świecę i nie rozbierając się leżał na łóżku z rękoma założonymi pod głowę. W tej ostatniej chwili nie czuł już najmniejszego zdenerwowania. Ogarnęła go najzupełniejsza apatia, nudziło go tylko oczekiwanie. Przez drzwi, których naumyślnie nie domknął, żeby potem ciszej jemu co tworzyć, dolatywało go z sąsiedniego pokoju gorączkowe tykotanie ściennego zegara. Kiedy zegar piskliwie i cicho wydzwonił pierwszą, pan Kulkiewicz podniósł się z łóżka i uchyliwszy rolety wyjrzał na podwórze. We wszystkich oknach pogaszono już światła. O drugiej pójdę, poruszył ustami bez dźwięku. O drugiej pójdę, powtórzył po chwili, jakby nie wierząc jeszcze w rzeczywistość tego, co za godzinę miało się stać. Powoli zaczął się rozbierać. Zdjąwszy marynarkę i kamizelkę, usiadł na łóżku i znów zapadł w apatyczne zamyślenie. W mieszkaniu o piętro niżej rozpłakało się nagle dziecko. Przez parę minut słychać potem było głuche, monotonne stukanie kołyski o podłogę. Później turkot jakiegoś wozu przejeżdżającego ulicą tak gwałtownie wstrząsnął ciszą, że aż szyby zabrzęczały w oknach. Z daleka doleciał przenikliwy, smutny świst lokomotywy. W te wszystkie odgłosy pan Kulkiewicz wsłuchiwał się ze zdziwieniem, jak gdyby po raz pierwszy w życiu je słyszał. Nie dziwiło go to wcale. Był to objaw zupełnie zgodny z prawami psychologii. I te same uczucia przeżywali wszyscy bohaterowie powieści, jak je czytał. I sam pan Kulkiewicz nieraz już je przeżywał w wyobraźni, ale potem gasił świecę i najspokojniej zasypiał. A dziś marzenia jego miał zamknąć czyn. Zbrodnia. Obmyślił ją tak wyrafinowanie, że nie groziło mu najmniejsze niebezpieczeństwo. Wielkich rzeczy się nie spodziewał, ale zawsze miał nadzieję na jakieś kilka tysięcy rubli. Wdowa, od której odnajmował pokój, w całej kamienicy uchodziła za osobę skąpą i zamożną. Z pieniędzmi tymi pan Kulkiewicz miał zamiar wyjechać za granicę. Nie zaraz, po miesiącu, dwóch, żeby usunąć wszelkie podejrzenia. I tam, w wielkich europejskich stolicach, puścić się na szerokie wody. Zacząć żyć naprawdę. Pan Kulkiewicz od dawien dawna marzył o tym, aby zostać znakomitym międzynarodowym złodziejem, jednym z tych arystokratycznych opryszków, którzy wprost z balów w salonach ambasady we fraku z brylantowymi spinkami u koszuli udają się do podmiejskich szynków, aby tam wydawać rozkazy podwładnym. Rozumiejąc, że walka z policją, pan Kulkiewicz nie lubił tego wyrazu, który brzmiał zbyt trywialnie i myślał zawsze z detektywami, zwłaszcza z takimi jak Sherlock Holmes, wymaga odpowiedniego przygotowania, kształcił się z zapałem. I z dumą mógł powiedzieć, że nie było ani jednej powieści kryminalnej przełożonej na język polski, której by nie czytał. Dzięki temu znał wszystkie podstępy i sztuczki detektywów i z góry wiedział, jak się przeciwko nim zabezpieczyć. Pan Kulkiewicz nienawidził ludzkości. Dziwić się temu niepodobna, zważywszy, iż wyobrażenia jego o życiu tak były dalekie od rzeczywistości, jak biegun północny od południowego. W duszy czuł się stworzonym do bogactw wielkopańskiego przepychu, awanturniczych przygód, romantycznych zdobyczy miłosnych i musiał, tłumiąc w sobie te pragnienia i poczucie wyższości, zarabiać na skromne utrzymanie jako subjekt w magazynie bielizny męskiej. Czasami w chwilach zniechęcenia ogarniał go wstręt, nawet do siebie samego. Drażniło go to nazwisko Kulkiewicz, które brzmiało tak niearystokratycznie, po mieszczańsku. Marzył wówczas, że jest nieprawym synem jakiegoś udzielnego księcia i że oto pewnego dnia książę skruszony na łożu śmierci wezwie go do siebie, aby oddać mu tytuł i majątek. Ale dni mijały, a posłowie nie zjawiali się w sklepie. Z obserwacji swych nad życiem pan Kulkiewicz wyciągnął wniosek, bo miał filozoficzny umysł, że w życiu wszystko jest niesłychanie łatwe, a tylko jedna rzecz trudna, zarówno w dobrym, jak i w złym. Mianowicie dobra okazja. Od dawna już miał upatrzoną ofiarę, wdowę, od której odnajmował pokój. Ale wdowa mieszkała z kuzynką i służącą i pan Kulkiewicz czuł dobrze, że ważyć się na zamordowanie trojga krzykliwych istot było niepodobieństwem. Przeklinał los, który zagradzał mu drogę do wyzwolenia się z codziennego jarzma głupimi, drobnymi okolicznościami. Aż nagle, w chwili, kiedy przygnębiony najmniej się tego spodziewał, kuzynka wyjechała. Nazajutrz po niej wyjechała służąca, wezwana na wieś telegramem z powodu śmierci kogoś z krewnych i wdowa została sama. Wszystko to stało się tak prędko, tak niespodziewanie, że pan Kulkiewicz był zupełnie oszołomiony. Ale ponieważ potrafił w trudnych sytuacjach orientować się z błyskawiczną szybkością, więc od razu odzyskał zimną krew. Przez cały dzień jednak był gorączkowo podniecony. Musiał niesłychanie panować nad sobą, żeby najmniejszym jakimś mimowolnym odruchem nie zdradzić swego stanu. To silenie się na spokój, gdy wszystkie nerwy w nim drżały, było strasznie męczące. Zwłaszcza, że odgrywając komedię i nad tym musiał jeszcze czuwać, aby jej nie odgrywać za dobrze. Zdawało mu się, że tego dnia wszyscy, pryncypał, kasjerka i dwaj towarzysze sklepowi, przyglądają mu się z jakąś specjalną uwagą. Oczywiście było to tylko urojenie zgodne z prawami psychologii, gdyż nikt jeszcze nie miał powodu o nic go podejrzewać, ale w urojonej swojej obawie pan Kulkiewicz widział brak zimnej krwi i potrzebnej siły nerwowej. I to go trwożyło. Przed wieczorem był już bliski wariacji. Z wiru sprzecznych myśli wytworzył mu się taki chaos w głowie, że już nie umiał nad nim zapanować. Pod wpływem zdenerwowania o mało się nie zdradził. Do sklepu wszedł przystojny, wytwornie ubrany młodzieniec i zażądał jakiejś drobnostki. Pan Kulkiewicz podał mu ją z czarującym uśmiechem. Gdy młody człowiek wyszedł, zwrócił się do kasjerki. – Panno Anno, przystojny facet, prawda? Panna Anna, szczupła, anemiczna blondynka, wzruszyła lekko ramionami, nie podnosząc oczu od książki. – Nie podobał się pani? –
Proszę mi nie przeszkadzać,
syknęła, czerwieniejąc z gniewu. O, pani się od razu obraża. A co pan dziś taki rozkoszny? Odezwał się drugi subjekt, pan Kazimierz, stojąc w obronie kasjerki. Ta uwaga kolegi tak go zaskoczyła, że zmieszał się w jednej chwili i stracił przytomność umysłu. Nie śmiał oczu podnieść, czując, że gdyby się spotkał z czyimkolwiek spojrzeniem, zaczerwieniłby się gwałtownie. Przekonany, że wszyscy zwrócili na niego uwagę, chcąc ratować sytuację, sam zwrócił się po chwili do kolegi. – A co mi się pan tak dziś przygląda? Subjekt wzruszył lekceważąco ramionami. – Ja? Panu? Blady jestem trochę, prawda? A co mnie to obchodzi, czy pan blady, czy czerwony? Pan Kulkiewicz pochylił się ku niemu i brużąc oczy szepnął z tajemniczym uśmiechem. Brunetka. Wie pan, o której się dziś położyłem? No? O 6:00, dlatego jestem trochę zdenerwowany.
Diabli pana wezmą.
Pan Kulkiewicz uśmiechnął się z zadowoleniem. Ryba połknęła haczyk, przemknęło mu przez myśl i uspokoiło go to trochę. Ale poczucie, że o mało się nie zdradził, ulegając zdenerwowaniu, nie przestawało go dręczyć. Zresztą mówił koledze prawdę. Rzeczywiście powrócił do domu o 6:00 rano dopiero. Przypuszczając, że może tego dnia być niezwykle podnieconym, zawczasu myślał o tym, aby podniecenie to móc w naturalny sposób wytłumaczyć. Wreszcie sklep zamknięto. Pan Kulkiewicz zjadł pośpiesznie kolację i mając 2 godziny czasu przed sobą, poszedł w aleję. Był ciepły, księżycowy wieczór. Po deszczu powietrze pachniało wiosną.
W ładny czas baba umrze, przyszło mu na myśl.
I zdjął go podziw dla własnego cynizmu. Kpić sobie w takiej chwili to już przechodziło wszystko. Miał wrażenie, że gdyby się by przejrzał w tej chwili w lustrze, to byłby zobaczył przed sobą diabła. Bo to było demoniczne. Idąc powoli brzegiem chodnika, po raz ostatni kontrolował swój plan, poddając najdrobniejsze szczegóły surowej krytyce. Kamienica, w której mieszkał, miała 3 podwórza. W 3. mieściły się dorożkarskie wozownie i stajnie i od sąsiedniego domu oddzielał je tylko niewysoki parkan, przez który bardzo łatwo można było przeleść. Tą drogą pan Kulkiewicz powrócił do mieszkania, unikając w ten sposób spotkania ze stróżem. I tą samą drogą zamierzał po spełnieniu zbrodni wydostać się na ulicę. Z sąsiedniego domu mógł już śmiało wyjść jawnie przez bramę, ponieważ mieszkało tam parę dziewcząt publicznych i stróż przyzwyczajony był do wpuszczania i wypuszczania w nocy nieznanych ludzi. Dalszy plan jego polegał na tym, aby najspokojniej wrócić do siebie, ostro zadzwonić do bramy, zacząć się o coś wypytywać, żeby go stróż, który mógł być rozespany, dobrze zauważył i wreszcie, wszedłszy na górę, zaalarmować cały dom odkryciem zbrodni. Dotychczas wszystko powiodło mu się doskonale. Niepostrzeżenie wrócił do mieszkania. Na schodach zdjął go lęk, czy wdowa nie zaprosiła którejś z przyjaciółek na noc do siebie, ale uspokoiła go sama. Gdy wszedł, nie spała jeszcze. Przez chwilę rozmawiali przez drzwi. – To pan? – odezwała się niespokojnym głosem. – Ja. – Dobrze, że pan wrócił, sama jestem w domu, będzie mi raźniej. – Dobranoc. Słyszał, jak odeszła do sypialni, zamykając drzwi za sobą. Ta krótka rozmowa tak go zdenerwowała, że nie mógł przez pewien czas ochłonąć. Słowa z ust wdowy padały tak jakoś dziwnie martwo, jakby to już nie żywy człowiek, ale trup mówił. I pana Kulkiewicza zdjął nagle zabobonny lęk. Wykonał nawet taki ruch ręką, jakby się chciał przeżegnać. W pół do drugiej zaświdrowało mu nagle w mózgu. Rozpaczliwie wytężył słuch. Pragnął, aby go doleciał jakiś podejrzany odgłos, który by dał mu znać, że gdzieś w pobliżu czuwają ludzie i pozwolił jeszcze wszystko odłożyć. Do jutra choćby. O drugiej pójdę. O drugiej. Powtarzał machinalnie, starając się zapełnić całą duszę tą myślą i nie dopuścić innych. Powoli zaczął się rozbierać. Serce biło mu tak gwałtownie w piersiach, że uderzenia jego łączyły się w jeden rytm z gorączkowym tykotaniem zegara w sąsiednim pokoju. Postanowił iść nago. Wdowa mogła się szamotać, bronić, podrzeć na nim koszulę, a kto wie, czy jutro nie będą robili u niego rewizji. Na ręce wciągnął rękawiczki, żeby nie pozostawić na szyi trupa odcisku palców, i uśmiechnął się zadowolony. Sam Sherlock Holmes nic by nie wykrył. Czekało go jeszcze parę dni niesłychanie uciążliwych i przykrych. Czuł, że trzeba będzie mieć wiele, wiele zimnej krwi i stalowego spokoju nerwów, aby się nie zmieszać pod przenikliwym, badawczym spojrzeniem majentów policyjnych, którzy go będą wypytywali. Nagle zegar w sąsiednim pokoju wydzwonił drugą. Pan Kulkiewicz przymknął oczy, ale w tej samej chwili błyskawicznym wysiłkiem woli zapanował nad wzruszeniem. Zerwał się z łóżka i powoli, jak najostrożniej stawiając nogi, żeby mu podłoga pod stopami nie zaskrzypiała, począł się skradać ku drzwiom. Długi czas bał się ująć za klamkę. Stał, nasłuchiwał. Mokry pot wystąpił mu na czoło. Przesunął ręką po twarzy, jak gdyby chcąc zapewnić, że nie śpi. To, że szedł zamordować człowieka, wydawało mu się nagle czymś tak nieprawdopodobnym, niemożliwym, że własnym ruchom nie wierzył. Przestał tak z kwadrans. Uchłonąwszy, zdał sobie sprawę, że naumyślnie tak wyczekuje, żeby się coś stało, nie wiadomo co by mu przeszkodziło tam pójść. I machinalnie ujął za klamkę. Drzwi się otworzyły bez szelestu. Powoli, wstrzymując oddech w piersiach, posuwał się naprzód. Z 10 minut upłynęło, nim przeszedł przez pokój oddzielający go od sypialni wdowy. Teraz już tylko drzwi otworzyć. Stąpnął nagle nieostrożnie. Podłoga zaskrzypiała mu pod nogami. W ciszy nocnej rozległo się to tak głośno jak głuchy trzask. I nagle, gdy już miał tylko rękę wyciągnąć, żeby ostatnie drzwi otworzyć, drzwi te otworzyły się same. W progu stanęła wdowa w koszuli. Blask księżyca padał wprost na nią i wyraźnie oświetlał ją całą. Pan Kulkiewicz zachwiał się, skulił i w ataku jakiegoś przerażającego strachu, który obezwładnił mu wolę, rzucił się do ucieczki. Padł na łóżko, naciągnął kołdrę na głowę i wił się w spazmatycznych drgawkach, zagryzając usta do krwi, żeby nie krzyczeć. Po chwili w pokoju ciężko zaskrzypiała podłoga i usłyszał nad łóżkiem groźny głos. – To pan tak szanuje przyzwoitą starszą kobietę? Nie odpowiedział, tuląc głowę do poduszki. I gdy rozpaczliwym wysiłkiem mózgu szukał jakiegoś wytłumaczenia, wykrętu, który miałby choć dalekie cechy prawdopodobieństwa, doznał wrażenia, jakby czyjaś dłoń musnęła go lekko po włosach. I ten sam głos, tylko już łagodniejszy, cichszy, przychodzący niemal w szept, dodał: ja przeczuwałam, że przyjdziesz. Pan Kulkiewicz nigdy się żonie nie przyznał, że miał kiedyś zamiar zamordować ją. ale pojął, że tylko uczciwą drogą można do czegoś dojść w życiu.
Czemu tak wszystko idzie źle? Nie wiesz jednak o tym, że miną kiedyś chwile złe. Podnieś głowę w słońce, patrz, nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Jak ciepły dzień, ty już przekonałeś się, że zaledwie krople dwie mogą zbudzić deszcz. Może starczy jeden krok, żeby zmienić losu bieg. Musisz tylko wierzyć w to, nie poddawać się. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Spróbuj jeszcze jeden szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz.
To już koniec dzisiejszego programu, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam, Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie będzie jeszcze nagrana przed laty w London piosenka śpiewana przez Jarka Garbowskiego, który jest także autorem tekstu. My dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Do reklamy.